Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pil. Proszę Państwa, zapewne to, co teraz powiem, znaczy ten artykuł, ten materiał, będzie dla Państwa pewnym zaskoczeniem, ale myślę, że nie powinien być dla wszystkich zaskoczeniem. Otóż przede wszystkim będę mówił o, zacytuję artykuł z Defense24. Niemieckie okręty podwodne dla Izraela zostaną uzbrojone w broń nuklearną z 31 stycznia 2019 roku. Ja ten artykuł umieszczam w obszarze Półwysep Koreański. Pomyślicie, część Państwa pomyśli, no Pilch zupełnie zwariował, na starość mu demencja zniszczyła umysł. Nie, proszę Państwa, ja na pewno nie zwariowałem i na pewno wiem, co ja robię. Doskonale wiem, co ja robię. Oczywiście ten artykuł okrasza ten taki jeden z tych okrętów klasy Delfin 2 podczas budowy stoczni w HADW w Kolonii. A nie jest to jakaś porażająca jednostka, no ale to jest w końcu Morze Śródziemne, więc myślę, że na razie Izraelczycy, izraelska armia nie musi się wybierać nad Potomak, żeby zaatakować Biały Dom, chociaż na Potomak ten niewielki okręt by się przydał, więc nigdy nie wiadomo. Dobrze, ale wracamy do artykułu. Lead. Niemiecki rząd wydał zgony na sprzedaż Izraelowi trzech kolejnych okrętów podwodnych typu Delfin. A negocjacje w tej sprawie rozpoczęły się jesienią 16, zaś w październiku 17 podpisano list intencyjny. W tej sprawie koszt budowy jednostek szacowany jest na 2 miliardy dolarów, z czego połowę ma pokryć strona niemiecka. Czyli Niemcy budują Żydom okręty podwodne i dopłacają do tego interesu. Dobre? Dobry interes? Pa. No cóż, ale to do tego jeszcze wrzucimy. Cytuję artykuł. Obecnie izraelska marynarka wojenna dysponuje trzema jednostkami typu Delfin pierwszej serii, też zbudowane w Niemczech oczywiście, które weszły do służby w latach 99-2000 oraz dwoma drugiej serii, określone jako Delfin 2, które znalazło się w linii w 14 i 16 roku. Trzeci okręt podwodny znajduje się jeszcze w budowie niemieckiej stoczni HADW w Kolonii. To właśnie ten, który został sfotografowany. Delfiny 2 są dużo większe od swoich starszych pobratymców. Wzrost wielkości tych jednostek jest m.in. skutkiem wyposażenia ich w napęd niezależny od powietrza w postaci ogniw paliwowych, co ma znacznie zwiększyć ich możliwości bojowe. Nie jest, no i to oczywiście, to nie wszystko. Ale cytuję dalej. Nie jest jeszcze znany planowany harmonogram budowy trzech kolejnych okrętów. Izrael zakłada, że jednostki trzeciej serii zaczną wchodzić do służby od roku 27, czyli przed rozpoczęciem wycofywania pierwszych delfinów. Pozwolić ma to na stałe utrzymanie w służbie sześciu okrętów podwodnych. Więc przypominam, jest to w przyszłości jeszcze kolejne trzy. Czyli Niemcy dokładają do tego zupełnie niezłe pieniądze. Dobrze, no i dalej. Ostatnie zdanie. Według niepotwierdzonych oficjalnie informacji okręty typu Delfin są uzbrojone w pociski manewrujące Popeye Turbo, przenoszące głowice jądrowe. Jeśli te informacje są prawdziwe, Izrael jest jedynym państwem w regionie dysponującym tego typu uzbrojeniem. Tym samym posiadanie większej liczby takich jednostek jest dla izraelskich decydentów sprawą o znaczeniu strategicznym. I sugeruję Państwu, żebyście sobie weszli tutaj i poczytali sobie różne komentarze. Niektóre z nich bardzo interesujące. Ale może inaczej do tego podejdę. Ja inaczej do tego podejdę. Ja patrzę się na tą sprawę, z punktu widzenia Półwyspu Koreańskiego. A dlaczego? Otóż, jak Państwo wiecie, administracja prezydenta Trumpa postawiła sobie za punkt honoru, a właściwie chyba on tylko, bo chyba on bierze w bajki, tylko on wierzy w bajki, postawił sobie za punkt honoru doprowadzenia do sytuacji, w której Korea Północna pozbędzie się potencjału nuklearnego i to oczywiście wszystko będzie pod to, co najważniejsze, wszystko to będzie się działo pod okiem niezależnych, oczywiście niezależnych obserwatorów zachodnich i wraży reżim Korei Północnej wreszcie padnie na kolana i będzie można wprowadzić tam demokrację, dolara, amerykańskie wojsko i będzie można ograbić Koreę Północną do cna. A kim ma powieść? Mili Państwo, problem polega tylko na tym, że Izrael nigdy, znaczy może inaczej, Korea Północna od zawsze, od pewnego momentu, w każdym razie od momentu, kiedy posiadła broń jądrową, się do niej przyznaje. Natomiast wraży Izrael, powtarzam, faszystowskie państwo, jedyne faszystowskie państwo świata istniejące, wraży Izrael nawet nie pomyśli o tym, żeby przyznać się do posiadania kilkuset, bo takie są wyliczenia, kilkuset głowic nuklearnych. Kilkuset ładunków nuklearnych. A nie ma zamiaru się do tego przyznawać, po prostu idzie w zaparte, my nie mamy żadnej broni jądrowej. Ale oczywiście te okręty klasy Delfin będą wyposażone, jak Państwu powiedziałem, w pociski manewrujące, na które można będzie założyć tę głowicę. I teraz ja się pytam, oczywiście jest to pytanie śmieszne, głupie, tak naprawdę głupie, retoryczne, dlaczego Stany Zjednoczone w zupełnie inny sposób traktują Koreę Północną, która przyznaje się do posiadania broni, i Izrael, który się nie przyznaje, a który ma tej broni dziesiątki razy więcej niż Korea Północna. Oczywiście Państwo się domyślacie, no, znaczy jest to pytanie beznadziejne, bo jak Państwo wiecie, Izrael jest tym ogonem, który macha psem, czyli Stanami Zjednoczonymi, bo tak to jest w tym układzie. Ogon macha psem, nie pies macha ogonem, a ogon macha psem. To nie jest moje powiedzenie, to jest powiedzenie amerykańskich komentatorów prawicowych, którzy tak to już sformułowali, nie wiem, ze 20 lat temu. Taki sposób. Takie podejście do sprawy. Rzeczywiste podejście. Otóż jest rzeczą bezsensowną myślenie, że Stany Zjednoczone będą jako to poważne państwo z największe mocarstwo świata, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no ten wielki gigant będzie traktował wszystkich tak samo lub podobnie, a przynajmniej kryteria będzie stosował takie same. Oczywiście to jest bajka, bzdura. To jest śmieszne, niepoważne i tak dalej. Jak Państwo wiecie, cytowałem wielokrotnie sformułowanie amerykańskiej administracji sekretarza stanu, czyli odpowiednika ministra spraw zagranicznych, w której to administracji, tu i części administracji, używa się takiego sformułowania, że to są nasze skurwysyny, a tamte to są inne skurwysyny. Nie nasze. No. Więc nasze skurwysyny to są, a tam skurwysyny, tam gdzie tam? Ukochani nasi bracia. Górale spod wzgórz Golan. To są nasi ukochani bracia. Żadne tam skurwysyny, a nie. To był antysemityzm. Nie. Nasze skurwysyny to mogą być Polacy, nasze skurwysyny to mogą być tam jacyś tam w Pernambuco czy gdzieś tam indziej, ale ale rzecz nie, nie wolno. No więc Żydzi to nasi ukochani bracia, a Koreańczyki północne, no to przecież to są te nie nasze skurwysyny. W najgorszym tego są znaczeniu. No więc jak to? Tak samo traktować naszych braci, a przynajmniej traktować, nie traktować, bo traktować to można różnie, ale stosować te same miary, prawda? Do jednych, nie, nie wolno. Nie. No i tak się, tak właśnie się robi. A zupełnie inaczej się traktuje jednych i zupełnie inaczej się traktuje drugich. I wszyscy uważają to za normalne i oczywiste. Myślicie Państwo, że to jest normalne i oczywiste? Znaczy być może Państwo myślicie, że to jest normalne i oczywiste, ale gdy ja słyszę o... A dla mnie nie jest. I dlatego, że gdy ja słyszę o wartościach, których mordy białych w Brukseli, czy realnie mordy białych, są pełne tychże frazesów, czy te mordy są w Brukseli, czy w Potomaku, czy nad Potomakiem, czy wolałbym, żeby były już w Potomaku, tam no, głównie na dnie, ale niestety nie. A nad Potomakiem, czy one są w Warszawie, czy one są w Berlinie, w Paryżu, czy w Rzymie, jest obojętne, dla mnie obojętne. Te mordy zawsze mają są pełne tych frazesów o wartościach. I proszę mi powiedzieć Państwo, w jaki sposób, skoro to są te wartości, to gdzie, znaczy, gdzie te wartości się mieszczą w tym obszarze, o którym ja teraz mówię? Gdzie one są? Może one się gdzieś zadekowały jakimś bunkrze atomowym i dlatego ich nie widać, przeciwatomowym zresztą. I dlatego ich nie widać. Podejrzewam, że tak. Podejrzewam, że się te wartości zadekowały w tym obszarze, o którym tutaj mówię, tak bardzo głęboko, że ich nie widać. Podobnie zresztą, gdy mowa o wszelkich innych wartościach, gdy ktokolwiek, jakikolwiek biały sukinsyn zacznie mordę drzeć na temat wartości, to wiecie Państwo, co mi się robi? To mi się nóż w kieszeni otwiera, sprężynowy. I najchętniej bym poderżnął mu gardło. Bo to oznacza, że to jest bydle, łajdak i drań pierwszej wody. Tutaj bydlakiem, tutaj w tym artykule spotkało się dwóch wielkiej klasy bydlaków. Niemcy faszystowskie, hitlerowskie do tej pory i żydostwo międzynarodowe również, bo to, że ono gra tu swoją rolę, to nie ma ulega wątpliwości, ale Izrael, faszystowskie państwo, jedyne faszystowskie państwo świata. Dlaczego ja mówię o Niemcach hitlerowskich? Dlaczego mówię o faszystowskich? To proszę Państwa, sprawdźcie, ile set manifestacji, ile dziesiąt organizacji typu faszystowskiego działa w Niemczech, w Republice Federalnej Niemiec. Sprawdźcie oficjalnie. I dopiero później zacznijcie mi mówić o tym, że to nie jest państwo hitlerowskie. To nie jest, znaczy może... Nie, to może nie jest państwo hitlerowskie, to jest godny następca państwa hitlerowskiego. To jest godny następca III Rzeszy Hitlerowskiej. A z drugiej strony, jak powiedziałem, Izrael, bezcenny Izrael, faszystowskie, jedyne faszystowskie państwo świata. Proszę nie zapomnieć o tym, co od zawsze było definicją faszyzmu. Przypomnę Państwu skrót NSDAP. Wiecie Państwo, co to było NSDAP? Nationalsozialistische Deutsches Arbeiterpartei. Przetłumaczcie się sami. A to jest właśnie istota faszyzmu. Taka właśnie. To właśnie z tym mamy do czynienia w Izraelu. Nacjonaliści, najwięksi nacjonaliści świata, najbardziej zagorzeni nacjonaliści świata. To są nacjonaliści, przy których ja jestem pentakiem. malutkim pentakiem. I w dodatku jeszcze socjalizm. Co jest oczywiste. Tak, mili Państwo, bo jeśli ktoś ma wątpliwości, to kibuce to jest nie socjalizm, a komunizm. No. A jak ktoś nie wie, co to kibuce, to już ja na to nie poradzę. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.